Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet Marek Kuchciński, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Były marszałek Sejmu. Panie ministrze, przed masa papierów u mnie na stole radiowym, między innymi ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, ustawa, która jest kompromisem czy kapitulacją?
Jeżeli w takich kategoriach mówimy, to bardziej kompromisem, bo to jest próba porozumienia z Unią Europejską w sprawach znacznie wyższych, czyli dużego wsparcia dla Polski, które się Polsce należy.
I tak mówi rząd przez wiele miesięcy, a teraz uchwala kolejną zmianę. To rozmowy, już druga nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, jeśli chodzi o KPO.
Rozmowy prowadzone są właściwie w większości państw, chyba 17 państw jeszcze nie zakończyło rozmów z Unią Europejską w tej sprawie i to jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom czy postulatom skierowanym ze strony Unii Europejskiej w stronę Polski, żeby wyjaśnić w niektórych obszarach, także i w wymiarze sprawiedliwości, kwestie. To można powiedzieć, że to jest różnica interpretacji przepisów.
Panie marszałku, panie ministrze, kiedy wchodził pan jako szef najważniejszego w Rzeczpospolitej Urzędu, jako szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to także dochodziło do zmiany na stanowisku wiceministra odpowiedzialnego za politykę europejską. Odchodził Konrad Szymański jako ten, który był zbyt łagodny. A pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk miał być tym twardszym. Czy ten dokument, widać tą twardość tej zmiany w tym dokumencie, w tej ustawie, w tej projekcie zmiany ustawy?
To jest może zbyt tak popularnie sformułowany, zbyt łagodny, bo pan Konrad Szymański ma atuty, czym jako minister miał szereg atutów bardzo poważnych. To był czas uruchomienia procesu przecież rozmów z Unią Europejską w trakcie tego nieszczęścia, które świat i Polskę spotkało, nazywanego pandemią. Prawda? Ale tutaj minister Szynkowski i Welsenk, on rzeczywiście jest nieźle przygotowany i także dobrze przygotowany, a jednocześnie jest doświadczonym politykiem. Wykorzystuje wszystkie możliwości, no i ten i świetnie znajduje się w tym obszarze dyplomacji, w jakim w tej chwili, jaka tej, w tej chwili jest obszarem dyskusji między nami, Polską, a Unią Europejską. I to są jego dobre atuty.
Panie ministrze, panie marszałku, Rada Ministrów przyjmie ten projekt z radością. Kiedy spotkacie się na Radzie Ministrów, będzie aplauz i pełna akceptacja.
To jest projekt poselski. Mówimy o projekcie, o nowelizacji. To jest projekt poselski wynikający z potrzeby chwili i wydaje mi się, że jeżeli jest akceptacja klubu parlamentarnego, bo to jest projekt klubowy, to tutaj i to musiało nastąpić w porozumieniu z premierem, z ministrem Szynkowskim, Welsenkiem. Wydaje mi się, że to z jego inicjatywy, można powiedzieć w pewnym sensie, szukanie kompromisu jest spowodowane.
Panie marszałku, do tej pory przywykliśmy do tego, że takie ustawy jak zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym raczej są konsultowane z ministrem sprawiedliwości.
Tutaj rzeczywiście nastąpiła zasadnicza różnica zdań. Minister sprawiedliwości stanął na pozycji takiej, powiedzmy, fundamentalnej, bez możliwości szukania jakichś poważnych kompromisów. I okazuje się, że ta postawa nie ułatwia nam, czy nawet utrudniła Polsce starania o porozumienie w ramach, jak chodzi o te fundusze. I dlatego też myślę, że tutaj, no, panie redaktorze, różnice zdań wśród koalicjantów bywają nie tylko w tej kadencji.
To prawda, ale pan marszałek użył słowa fundamentalna, więc tutaj wydaje się, że ten spór jest po pierwsze nie dotyczy rzeczy błahej, a po drugie wydaje się być bardzo głęboki.
Oczywiście jest to sprawa, gdybyśmy przyjęli kwestie zasadnicze, teoretyczne, takie, które powinny być zapisane na papierze, no to ta postawa fundamentalna, ona była przez Polskę troszkę formułowana od samego początku. Okazuje się, że są i jest różna interpretacja tych przepisów. Komisja Europejska ma inne zdanie, prawda? Można tutaj spróbować znaleźć jakieś rozwiązanie i szukamy tutaj możliwości porozumienia, bo w polityce musimy szukać jakiejś możliwości porozumienia, nie tylko fundamentalnie stać na własnym stanowisku, które no niewiele da.
Pan marszałek, pan minister podkreślał, że to jest projekt poselski. Patrzę na nazwiska posłów, którzy poparli, podpisali się pod tym projektem. Żaden z tych posłów nie należy do Solidarnej Polski. Kto zatem przyjmie w Sejmie ten projekt? Czyimi głosami on będzie uchwalony, panie ministrze?
Powinna być zdecydowana większość głosów, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji, ale także, jak zapowiadają niektórzy posłowie opozycji, także opozycja poprze. Jeżeli one, cytuję tutaj wręcz słowa opozycji, będą racjonalne i przybliżą możliwość pozyskania funduszy europejskich, to przypominam, nie pierwszy raz staje się, gdy na przykład Lewica popiera, czy PSL popiera projekty wspólne dla wspólnej sprawy. To jest pozytywna zmiana.
Przed naszą rozmową gościem Radia Wnet był Janusz Wojciechowski, polski komisarz, który mówił, rekomenduję, o ile mogę coś rekomendować, rekomenduję przyjęcie tego projektu bez zmian. Tak samo, jak rozumiem, rekomenduje prezes Rady Ministrów i większość Rady Ministrów, większość rządu, no ale opozycja mówi, projekt dobry, ale my go poprawimy, będzie jeszcze lepszy.
Zobaczymy. Dzisiaj będzie praca, będzie odbywać się praca nad tym projektem, pierwsze i drugie czytanie. W przyszłym tygodniu najprawdopodobniej, bo zobaczymy, jak to będzie, będzie trzecie czytanie i głosowanie. Ustawowo i ustrojowo Sejm podejmuje tutaj decyzję. Sejm jest tutaj samodzielny i niezależny w tej kwestii. Sejm większością głosów. Można teoretycznie powiedzieć, że nie można wykluczyć, że niektóre poprawki będą jeszcze usprawniały, ulepszały, że tak powiem, tę ustawę. No, ale to zostawmy to czasowi. Niech komisje nad tym popracują.
Na ile jest tak, że być może przy okazji tej ustawy i tych poprawek, których pan minister, pan marszałek nie wykluczył, pojawi się koalicja z PSL-em na przykład, że nie głosami Solidarnej Polski, ale głosami Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Polskiej PSL-u ten projekt będzie uchwalony. To jest możliwy scenariusz?
W tym przypadku nic nie jest, niczego nie można wykluczyć. Chodzi o większość w parlamencie, najlepiej, żeby to była stuprocentowa większość. Ale zasadnicza sprawa jest taka, żebyśmy spróbowali wykorzystać tą drogę, która może nas przybliżyć do celu zamierzonego, a więc od uzyskania pieniędzy z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Programu Odbudowy.
To już ostatnie pytanie o tą ustawę. Panie marszałku, panie ministrze, czy koalicja rządząca, czy Rada Ministrów przetrwa w niezmiennym składzie procedowanie tej ustawy?
Mi się wydaje, że to jest takie różnice zdań pojawiały się wcześniej już wielokrotnie. Koalicja potrafiła znaleźć porozumienie, więc ja myślę, że tutaj cel zasadniczy, realizowanie programu zapowiedzianego 3 lata temu pozostaje. Pozostało nam 10 miesięcy do wyborów. W związku z tym wydaje mi się, że każdy rozsądny polityk właśnie patrzy w tej perspektywie. Doprowadźmy Łódź do portu, realizując wszystkie zapowiedziane programy.
Marek Kuchciński, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, były marszałek Sejmu, naszym gościem. Panie marszałku, panie ministrze, mniej więcej 2 miesiące mijają od kiedy pan objął ster w najważniejszym urzędzie w Rzeczpospolitej. To początek może, czego pan się dowiedział nowego przez 2 miesiące o premierze Mateuszu Morawieckim, czego pan wcześniej nie wiedział?
Można powiedzieć w pewnym sensie w praktyce pewne spostrzeżenia może potwierdziły się. Wielka pracowitość Mateusza Morawieckiego, dobre przygotowanie merytoryczne, jak chodzi o kierowanie rządem, no i umiejętność poruszania się w obszarze międzynarodowym w tych dwóch chyba dla Polski najważniejszych obszarach. Jedna to jest organizowanie koalicji w obronie niepodległości Ukrainy, na przykład kwestia sankcji. To jest chyba zasługa premiera Morawieckiego najważniejsza, jeśli tak można kategoryzować, a druga działanie wobec Unii Europejskiej. Bym powiedział, że próba wykorzystywania każdej możliwości, żeby nie zamykać drzwi, ale żeby, prawda, prowadzić rozmowy, którym efektem ma być najlepsza pozycja Polski.
Czasami pojawiają się gdzieś tam, raczej w tle, ale jednak pojawiają się głosy, że może lepiej byłoby zmienić premiera, że może jakaś nowa twarz, świeższa twarz byłaby lepsza dla rządu i dla samej partii rządzącej. Pan minister, pan marszałek po tej bliskiej, no najbliższej z możliwych współpracy z panem premierem, jak takie głosy odbiera? Jakby odpowiedział na tego typu sugestie?
To jest bardzo trudne pytanie. Ale oczywiście, panie redaktorze, kwestia zasadnicza jest taka. Jest premier, kieruje rządem. Rządem, który działa w wielorakich, takich skomplikowanych sytuacjach. Po pierwsze, wieloraki kryzys, nie tylko pandemia, ale i wojna na Ukrainie, inflacja, drożyzna, prawda, kryzysy gospodarcze związane z polityką Rosji i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, mamy do czynienia z sytuacją bardzo radykalnego działania opozycji, która właściwie, można powiedzieć, wykorzystuje prawie wszystkie momenty do tego, żeby podważyć pozycję Polski na arenie międzynarodowej, nie tylko w Unii Europejskiej. No i to komplikuje bardzo sytuację. Tutaj premier musi być w pewnym sensie omnibusem, musi być wszechogarniającym, jak to mówimy, politykę
Mateusz
polską.
Morawiecki takim omnibusem jest.
I Mateuszowi Morawieckiemu to udaje się. Kancelaria premiera siłą rzeczy musiała parę lat temu taką pozycję przyjąć i także funkcjonuje w takim obszarze bardzo skomplikowanym. Jest taką formą. Ale z drugiej strony mamy sytuację taką, że działamy w systemie prawnym, który nie jest najlepiej skonstruowany. Pewne niedoskonałości czy nakładanie na siebie kompetencji prezydenta, rządu, ministra obrony i tak dalej, i tak dalej. To są sytuacje, które szalenie komplikują działalność. A z drugiej strony mamy sytuację taką, że jak chodzi o relacje z Unią Europejską, no to takim kierującym polityką państwa w Polsce jest premier. I stąd musieliśmy przenieść cały obszar z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, obszar polityki europejskiej do kancelarii premiera. To wszystko komplikuje sytuację, ale jednocześnie usprawnia. Premier staje się takim wszechogarniającym politykiem.
Skoro pan marszałek szefa Ministerstwa Obrony Narodowej wspomniał, no w tej chwili Mateusz Morawiecki ma bardzo poważnego polityka na tej funkcji, to jeszcze w randze wiceprezesa Rady Ministrów. Jak wygląda to godzenie interesów albo łączenie porozumienia między premierem a wicepremierem?
Ja tutaj nie widzę kłopotów, raczej wsparcie. Minister obrony spokojnie, ale skutecznie działa. Tak, był kiedyś szefem klubu parlamentarnego, bardzo dobrze radził sobie na tej funkcji i tutaj rząd wsparcia udziela, a najlepszy przykład to jest organizowanie szybkie i chyba nawet bezdyskusyjne dużej sumy pieniędzy w budżecie państwa, także i na przyszły rok, żeby realizować politykę zakupów zbrojeniowych.
A jak to wygląda w praktyce? Wiceprezes Rady Ministrów, szef MON decyduje, że chce kupić jakąś czołg na przykład, albo armatochaubice. Jest pan premier konsultowany? Jak wygląda ucieranie stanowisk takich bardzo kluczowych, newralgicznych dla bezpieczeństwa państwa decyzjach?
Generalnie rzecz biorąc, tego typu decyzje podejmuje minister obrony. Musi konsultować z prezydentem przede wszystkim i oczywiście w ramach rządu, żeby znaleźć choćby pieniądze dla budżetu ministerstwa dodatkowe z premierem i z ministrem finansów. I tutaj tutaj jest bardzo duże zrozumienie i wsparcie ze strony premiera dla tych działań zasadniczych.
To jeszcze jedno pytanie natury tej urzędniczej, trochę osobiste, panie marszałku. Zastąpił pan na funkcji szefa kancelarii Michała Dworczyka osobę, niektórzy mówili, niezwykle dynamiczną, niezmordowaną, wszechobecną, wszędobylską, niektórzy nawet mówili. Pan marszałek ma trochę inny temperament, być może bardziej stateczny, spokojny. Jak się odnaleźć w kancelarii po takiej osobie jak Michał Dworczyk? Wskoczyć w te kolejne urzędnicze?
No tak, rzeczywiście, to dobrze pan określił charakter ministra Michała Dworczyka. I rzeczywiście porównywać się do niego w tym zaangażowaniu i wielkich różnych działaniach, to ja się do tego nie nadaję, że tak powiem, ale w tej chwili prowadzimy w pewnym sensie kontynuację, może troszkę ograniczając zakres zainteresowań kancelarii premiera, choćby z powodu tego, że przeszliśmy pandemię, prawda? Już wiemy, jakie są formy działania, nie trzeba wykuwać drogi, czy wytyczać drogi, więc to już ułatwia pracę. Kryzysy są takie same, nawet można powiedzieć trudniejsze, bo inflacja, prawda? Jesteśmy w trakcie tej drożyzny, inflacji i wszystkich skutków gospodarczych, które dla Polaków niosą pewne konsekwencje, ale tutaj można powiedzieć, że minister Dworczyk w tych obszarach i wewnątrzkrajowych, i zagranicznych, on rzeczywiście sprawdził się bardzo dobrze. Ja tylko mogę z uznaniem i z podziwem spojrzeć na tę część, na ten okres pracy w kancelarii premiera, gdy on kierował tym urzędem.
Pan marszałek ma masę obowiązków, jak wyobrażam sobie, zakres kompetencji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jedno pytanie szczegółowe. Nie wiem, czy pan minister śledził tą sprawę, ale odpowiedź wydaje się ciekawa. Co dalej z komisją weryfikacyjną do spraw nacisku czy wpływu Rosjan na nasz sektor energetyczny? Przegraliście głosowanie w komisji. Co dalej?
Przegraliśmy głosowanie w komisji, ale wydaje się, że to z powodu pewnego nieporozumienia. Grupa posłów tak to określała, swoje niezaangażowanie po naszej stronie. Wydaje się, że powołanie tej komisji jest potrzebne. Wyjaśnić kwestie z przeszłości, które mają wpływ na czas bieżący i na przyszłość polityczną Polski, są bardzo ważne, że nie tylko po to, żeby opinia publiczna poznała prawdę, ale także po to, żebyśmy mogli przygotować się czy przeciwdziałać pewnym barierom, które również ze strony przeciwnej i wewnętrznej, i zewnętrznej, że tak powiem, wobec naszej polityki mogą być stawiane. To trzeba, prawda, poznać najpierw, zdiagnozować sytuację.
Czy jak rozumiem, ta ustawa wróci w jakiejś formie? Czy to głosowanie będzie jeszcze raz robione? Jaka będzie teraz
komisja,
droga?
Komisja zaopiniowała, jakkolwiek by nie zaopiniowała, sprawozdanie komisji idzie do Sejmu i potem Sejm podejmuje decyzję.
Czyli jeżeli zdaniem pana ministra, pana marszałka, ta ustawa będzie przyjęta i komisja ruszy?
Ja myślę, że tak.
Na tym posiedzeniu, czy na tym dodatkowym po weekendzie 20 grudnia?
To będzie zależało od marszałek Sejmu i prezydium Sejmu, które ustala porządek obrad, ale myślę, że niezwłocznie, chociaż nie na tym posiedzeniu, ponieważ ono w tej chwili już jest, program jest znany.
Na propos posiedzenia Sejmu i najbliższej przyszłości 8:34. Pan marszałek, pan minister musi się stawić na głosowaniach o godzinie 9:00.
Tak, zaraz mamy głosowanie.
Stąd tutaj stawiamy kropkę. Marek Kuchciński, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, był naszym gościem. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.